Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Wyobraźmy sobie, że na lekcji języka polskiego poświęconej Panu Tadeuszowi z ust klasowego żartownisia pada z pozoru banalne i absurdalne stwierdzenie, że cała ta epopeja narodowa to w sumie telenowela, że długa, pokręcona, czasem nudnawa, ogólnie dobra dla prostego człowieka. Klasa to podchwytuje, improwizuje dialogi bohaterów, wymienia kolejne wątki poematu. Spór o zamek, uczucie Tadeusza do Zosi i w końcu najważniejszy motyw, będący inspiracją dla wielu internetowych memów, przemianę Jacka Soplicy w księdza robaka. Bo jak to możliwe? Słyszy wywołany przez ucznia do odpowiedzi nauczyciel, że rodzony brat go nie rozpoznał. No jak? Uczniowski żart. Ale czy nie może być inspiracją do analizy? Dlaczego by nie? Można przyjąć, że Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem, to idealny scenariusz na telenowelę. Jest tu wszystko, co potrzebne. Wątek miłosny i piętrzące się trudności w połączeniu zakochanych i codzienne życie i piękne scenerie, nawet tytułu nie trzeba specjalnie zmieniać, doskonale pasuje do podobnie brzmiących Esmeralda, Luz Maria, Paloma czy Nasz Tadeusz. Nawet jeśli uznać, że telenowela to produkt z pogranicza kiczu, przeznaczony dla odbiorcy o niskich wymaganiach, to przecież właśnie ona trafia do milionów i wciąż bije rekordy oglądalności. W czym tkwi fenomen telenoweli? Zapewne w jej funkcji, w tym, że dostarcza widzom pozytywnych i kojących emocji. Bez względu na przeciwności, nagromadzenie sytuacji bez wyjścia, zły los czy przeznaczenie, telenowele kończą się dobrze, o ile kiedyś się kończą. Są przewidywalne, dają nadzieję na lepsze jutro, chronią przed niebezpieczeństwami i problemami świata zewnętrznego. A teraz pomyślmy, czy podobnie nie oddziaływał na czytelników mickiewiczowski poemat. Początkowo został przyjęty jako prosta, pozbawiona tragizmu historia. Ale wkrótce poruszył serca czytelników i stał się epopeją narodową. Dodajmy, że ówcześni odbiorcy po lekturze trzeciej części Dziadów i zachwycie nad księgami narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza musieli się zdziwić, że autor porzucił tematykę martyrologiczną. Ale zaakceptowali utwór, który traktował w dużej części o prostych przyjemnościach życia na wsi. Czytali więc o chodzeniu na grzyby, pogoni za zającem, karmieniu ptactwa i przyrządzaniu bigosu, doszukując się drugiego dna, ukrytych znaczeń. Mickiewicz natomiast musiał zaakceptować surowe recenzje zdezorientowanych kolegów po fachu. Cyprian Kamil Norwid skrytykował duchowe lenistwo rodaków sportretowanych przez wieszcza. Jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi przyjdą zrobić im ojczyznę. Juliusz Słowacki, który początkowo chwalił wartości artystyczne dzieła, ostatecznie w raptularzu stwierdził: cały Tadeusz jest ubóstwianiem wieprzowatości życia wiejskiego. Intencje autora i artyzm epopei docenił za to Zygmunt Krasiński. W liście do ojca pisał:
niech papa przeczyta co prędzej Pana Tadeusza Mickiewicza. To jedyne dzieło w swoim rodzaju. Komiczne, pełne życia narodowego polskiego. Dzieło polskie całą gębą. Narodowe, wiejskie, szlacheckie. Don Kiszot Polski. Dowód nieodbyty wielkiego geniuszu. Wszystko się tam znajdzie. Wady i zalety Polski. Natura polska. Uczucia nasze wzniosłe i śmieszności bez liku. Rewolucje nasze. Sejmiki, szlachta stara i młode generacje. Jakobiny i doktrynery. Wszystko. Wszystko z taką prawdą oddane, z taką prostotą, że aż strach bierze.
Dla nas, współczesnych czytelników zaznajomionych z utworami realistów, naturalistów i powieściopisarzy XX wieku, ta zwyczajność i zanurzenie w codzienności nie są problemem i wcale nie odbierają Panu Tadeuszowi wzniosłości. Wręcz przeciwnie, raz po raz odkrywamy ją w przywołanych przez Mickiewicza zwyczajnych rzeczach, błahych przedmiotach, banalnych myślach czy powszednich sytuacjach. W tym właśnie tkwi tajemnica geniuszu autora, jak zauważał Jarosław Marek Rymkiewicz. Takie było założenie samego poety. Po upadku powstania listopadowego stworzyć dzieło, które da nadzieję, pobudzi do patriotycznego działania, przypomni, że po każdej burzy wychodzi słońce. Jednym słowem napisać coś ku pokrzepieniu serc. Idea ta została później sformułowana przez Henryka Sienkiewicza i utrwalona w finale trzeciej części trylogii. Przypomnijmy, że Pan Tadeusz został wydany w Paryżu w 1834 roku. Mickiewicz był wtedy jednym z wielu emigrantów, którzy marzyli o powrocie do wolnego kraju. Rok wcześniej donosił swojemu przyjacielowi Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi.
Piszę teraz poema wiejskie, którym staram się zachować pamiątkę dawnych naszych zwyczajów i skreślić jakkolwiek obraz naszego życia wiejskiego. Łowów, zabaw, bitew, zajazdów.
Epopeja miała być powrotem do ojczystego domu, wiejskiego dworu i życia w harmonii. Dlatego ważne było osadzenie akcji utworu na prowincji, z dala od wielkiego świata z całym jego chaosem. Ziemia Nowogródzka w oczach Mickiewicza była biblijnym rajem albo mityczną Arkadią. Miejscem szczęśliwym, gdzie zawsze trwa wiosna, czas płynie powoli, zgodnie z prawami natury, a wzniosłe jest to, co zwyczajne. Przyroda, dworek szlachecki, rozległe pola uprawne, ogródek warzywny, pobliski las. Mickiewicz pamiętał również o świetności narodu polskiego, stąd w eposie wiele odwołań historycznych związanych z budowniczymi Rzeczpospolitej do Unii Polsko-Litewskiej, Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3 Maja czy Powstania Kościuszkowskiego. A wszystko to utrwalone w pamięci zbiorowej polskiej szlachty i wieszcza, który tęskniąc za krajem lat dziecinnych, żyjąc na paryskim bruku, wskrzesił go na kartach swojego poematu. Dla wszystkich pozbawionych ojczyzny przywołał swoje dzieciństwo sielskie, anielskie, do którego też odnosił się w lirykach lozańskich. W tym kontekście przychodzi na myśl Skawiński, bohater noweli Sienkiewicza pod tytułem Latarnik, który po wielu latach życia na obczyźnie czyta Pana Tadeusza i przy słowach inwokacji „Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono”, rzuca się z płaczem na ziemię i przeprasza ukochaną ojczyznę, że prawie o niej zapomniał. Słowa Mickiewicza: „Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych”, budzą w nim miłość i tęsknotę za polską wsią. Czytanie Pana Tadeusza sprawia, że widzi to, co jest mu tak drogie. Szereg chałup ze światełkami w oknach, grobla, młyn, dwa stawy podane ku sobie i brzmiące całą noc chórami żaby. O wielkości utworu nie decyduje bowiem autor, wyszukany temat czy ukryty sens. Rangę tę nadają dziełu odbiorcy. To oni odnajdują w nim siebie, poszukują odpowiedzi na dręczące pytania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, trudnych. Czasami jednak oczekują po prostu rozrywki, chwili radości, która pozwoli się oderwać od przygnębiającej rzeczywistości. Dla wielu współczesnych emigrantów kultura, w tym telenowele, jest sposobem na pozostanie w kontakcie z ojczyzną. Mickiewicz przypomniał o staropolskim wzorcu szczęśliwego życia, trochę na wzór rodzinnych idylli Jana Kochanowskiego czy Mikołaja Reja. Z tą różnicą, że uwzględnił wpływ historii na prywatne życie mieszkańców Soplicowa, bo przecież chodziło o życie pod zaborami.
Chciałem pominąć ptak małego lotu, pominąć strefy ulewy i grzmotu i szukać tylko cienia i pogody. Wieki dzieciństwa, domowe zagrody. Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie z kilku przyjaciół usiadł przy kominie, drzwi od Europy zamykał hałasów, wyrwał się z myślą ku szczęśliwym czasom i dumał, myślił o swojej krainie. Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i w całej przyszłości jedna już tylko jest kraina taka, w której jest trochę szczęścia dla Polaka. Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie. Niezaburzony błędów przypomnieniem, niepodkopany nadziei złudzeniem, ani zmieniony wypadków strumieniem. Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest Boży, tak on był nasz, własny.
Teraz już jest jasne, że nadniemeńska telenowela swoją popularność zawdzięcza temu, że trafia wprost do serca. Zawiera wszystko, co pozwala pamiętać o Polsce, nie stracić poczucia tożsamości narodowej, a przy tym śmiać się do rozpuku i płakać, kiedy trzeba. Historia oparta na miłosnych perypetiach bohaterów, wzbogacona o dwa równie ważne wątki. Spór o zamek dwóch skłóconych rodów i działalność konspiracyjną tajnego emisariusza idealnie wpisała się w potrzeby polskich czytelników. Była źródłem pociechy w trudnych czasach i wezwaniem do podtrzymywania jedności narodowej. Dzięki Mickiewiczowi trafiamy w samo centrum polszczyzny, gdzie się człowiek napije, nadysze ojczyzny, czyli do domu sędziego Soplicy. Sędzia co prawda nie ma żony i dzieci, ale wychowuje Tadeusza, syna swojego brata, i opiekuje się Zosią, wnuczką stolnika Choreszki, który zginął z ręki właśnie jego brata, Jacka Soplicy, obecnie ukrywającego się pod habitem Bernardyna, księdza Robaka. Zagmatwane, ale w telenoweli tak musi być. Zróbmy mały eksperyment i spójrzmy na fragment pana Tadeusza z takiej perspektywy. W pierwszym odcinku gospodarstwo do rodzinnego dworku w Soplicowie wraca po studiach młody panicz Tadeusz. W ogrodzie dostrzega piękną Zosię. Odchodzi, zanim zdąży jej się dobrze przyjrzeć. Dostrzega tylko ramiona i łabędzią szyję. Ale to wystarczy, by miłosna intryga została zawiązana. Tożsamość bohaterki, jak w dobrej telenoweli, na razie jest przed Tadeuszem ukryta. Podczas uczty na zamku w dawnej posiadłości Choreszków, którą po śmierci stolnika przejęli Soplicowie, Tadeusz podziwia wdzięki Telimeny, krewnej Sopliców, opiekunki Zosi, i myśli, że to ją niedawno zobaczył w kwiatu w ogrodzie. Akcja się rozwija, w kolejnym odcinku pod tytułem Zamek do Soplicowa goście zjeżdżają na polowanie. Poznajemy wówczas potomka stolnika Choreszki, hrabiego. W pobliżu ruin zamku arystokrata spotyka Gerwazego, dawnego klucznika rodu, który, zwróćmy uwagę na klasyczny chwyt, opowiada mu tajemnicze dzieje rodziny. Wierny sługa wspomina stolnika i jego córkę Ewę Choreszkównę, która skradła serce młodego szlachcica Jacka Soplicy. Niestety rodzina odrzuciła zaloty konkurenta i tu ważny element – zemsta. Upokorzony odrzuconymi zaręczynami Jacek w trakcie ataku Moskali na Choreszkowski zamek zabija stolnika. Zaraz potem kolejny zwrot akcji. Hrabia, wzruszony historią rodziny, postanawia odzyskać posiadłość. W drodze do Soplicowa spotyka Zosię, wnuczkę stolnika Choreszki, córkę Ewy. Początkowo zachwyca się jej urodą, potem uznaje ją za zwykłą dziewczynę pasącą gęsi. W tym samym czasie towarzystwo z soplicowskiego dworku wybiera się na grzyby i, jak to bywa w telenoweli, nic się nie dzieje. Ale już w kolejnym odcinku, zatytułowanym Umizgi, przenosimy się do leśnego gaju, gdzie Telimena rozmawia z sędzią o przyszłości Zosi. Spotykają się w ustronnym miejscu, w świątyni Dumania, a zza drzew podgląda ich hrabia. Napięcie powoli wzrasta. Sędzia proponuje, żeby połączyć węzłem małżeńskim Tadeusza i Zosię. Telimena, sama zainteresowana młodzieńcem, krytykuje pomysły Soplicy. Kiedy się rozstają, świątynię Dumania odwiedzają hrabia i Tadeusz. Po krótkiej rozmowie Telimena ukradkiem wręcza Tadeuszowi liścik i klucz do swojego pokoju. Wielbiciele telenoweli są zadowoleni. Tadeusz również. Nocna schadzka wydaje się udana, bo rankiem spóźnionego na polowanie młodego Soplicę budzi tajemnicza dziewczyna i w ten sposób rozpoczyna się kolejny odcinek Dyplomatyka i łowy. W karczmie Jankiela poznajemy tajemniczego mnicha, który zagrzewa szlachtę do wspólnej walki z Francuzami o wyzwolenie ojczyzny. Tymczasem myśliwi wytropili niedźwiedzia, który zmierza wprost na hrabiego i Tadeusza. Strzelają, obaj pudłują. Na szczęście z opresji ratuje ich tajemniczy strzelec. Po wyciągnięciu kuli z martwego zwierza okazuje się, że pochodzi z flinty Gerwazego, ale strzelał ksiądz Robak, który zjawił się znikąd, wyrwał broń klucznikowi i bezbłędnie trafił.
Tu las był rzadszy. Słychać z głębi ryk, trzask łomu. Aż z gęstwy, jak z chmur, wypadł niedźwiedź na kształt gromu. Wkoło psy gonią, straszą, rwą. On wstał na nogi tylne i spojrzał wokoło, rykiem strasząc wrogi. I przed nimi łapami to drzewa korzenie, to pniaki osmalone, to wrosłe kamienie rwał, waląc w psów i ludzi, aż wyłamał drzewo. Kręcąc nim jak maczugą na prawo, na lewo, runął wprost na ostatnich strażników obławy, hrabia i Tadeusza. Oni bez obawy stoją w kroku. Na zwierza wytknęli flint rury, jako dwa konduktory w łono ciemnej chmury. Aż oba jednym razem pociągnęli kurki. Niedoświadczeni, razem zagrzmiały dwururki. Chybili. Niedźwiedź skoczył. Oni tuż utkwiony oszczep jeden chwycili, czterema ramiony, wydzierali go sobie, spojrzą, aż tu z pyska wielkiego czerwonego dwa rzędy kłów błyska i łapa z pazurami już się na łby spuszcza. Pobledli, w tył skoczyli i gdzie żednie puszcza zmykali, zwierz za nimi. Wspiął się, już pazury zahaczał, chybił, podbiegł. Wspiął się znów do góry i czarną łapą sięgał hrabiego włos głowy. Zdarłby mu czaszkę z mózgów jak kapelusz z głowy, gdy asesor z rejentem wyskoczyli z boków, a Gerwazy biegł z przodu o jakie 100 kroków. Z nim robak, choć bez strzelby, i trzej w jednej chwili, jak gdyby na komendę, razem wystrzelił. Niedźwiedź wyskoczył w górę jak kot przed hartami i głową na dół runął i czterema łapami przewróciwszy się młyńcem cielska krwawe brzemię, waląc tuż pod hrabiego, zbił go z nóg na ziemię. Jeszcze ryczał. Chciał jeszcze powstać, gdy nań wsiadły rozjuszona strapczyna i sprawnik zajadły.
Po tych dramatycznych wydarzeniach następuje zmiana nastroju. W kolejnym odcinku Tadeusz i Telimena rozstają się. Młodzieniec poznaje w końcu ukrywającą się dotąd wśród ptactwa Zosię, która zostaje oficjalnie zaprezentowana w towarzystwie.
Telimena sprawuje obowiązki pani. Wita wchodzących, sadza, rozmową zabawia i siostrzenicę wszystkim z kolei przedstawia. Naprzód Tadeuszowi. Jako krewną bliską. Zosia grzecznie dygnęła, on skłonił się nisko, chciał coś do niej przemówić, już usta otworzył, ale spojrzawszy w oczy Zosi, tak się strwożył, że stojąc niemy przed nią, to płonął, to bladnął. Co było w jego sercu, on sam nie odgadnął. Uczuł się nieszczęśliwym bardzo. Poznał Zosię po wzroście i po włosach światłych i po głosie. Tę kibić i tę główkę widział na parkanie. Ten wdzięczny głos zbudził go dziś na polowanie. Aż wojski Tadeusza wyrwał z zamieszania. Widząc, że blednie i że na nogach się słania, radził mu odejść do swej izby dla spoczynku. Tadeusz stanął w kącie, wsparł się na kominku, nic nie mówiąc, szerokie, obłędne źrenice obracał. To na ciotkę, to na siostrzenicę. Dostrzegła Telimena, iż pierwsze spojrzenie Zosi tak wielkie na nim zrobiło wrażenie. Nie odgadła wszystkiego, przecież pomieszana bawi gości, a z oczu nie spuszcza młodziana. Wreszcie, czas upatrzywszy, ku niemu podbiega. Czy zdrów? Dlaczego smutny? Pyta się. Nalega. Napomyka o Zosi. Zaczyna z nim żarty. Tadeusz nieruchomy, na łokciu oparty, nic nie gadając marszczył brwi i usta krzywił. Tym bardziej Telimenę pomieszał i zdziwił. Zmieniła więc natychmiast twarz i ton rozmowy. Powstała zagniewana i ostremi słowy poczęła nań przymówki sypać i wyrzuty. Porwał się i Tadeusz jak żądłem ukłuty, spojrzał krzywo, nie mówiąc ani słowa splunął, krzesło nogą odepchnął i z pokoju runął, trzasnąwszy drzwi za sobą. Szczęściem, że tej sceny nikt z gości nie uważał. Oprócz Telimeny.
W ramach ćwiczenia stylistycznego spróbujcie sami dokończyć pana Tadeusza w poetyce telenoweli. I nie zapominajcie o humorze, emocjach i zwrotach akcji, które są dla niej charakterystyczne. Z pozoru banalna historia stała się z czasem dla badaczy twórczości Mickiewicza wielką manifestacją realizmu, jak wskazywał profesor Jan Tomkowski, czy, to z kolei słowa Jana Lechonia, poematem metafizycznym. Wieszczowi udało się stworzyć realistyczny dokument swoich czasów, który otworzył serca wielu ludzi kiedyś i teraz – a to cecha tylko wielkiej literatury. Ważne jest, jeśli chcemy, żeby sztuka trafiła do ludzi, aby była tworzona z myślą o nich, co nie znaczy, że powinna hołdować złym gustom. Nie czyni bynajmniej tego pan Tadeusz. To arcydzieło polskiej literatury, zapisane pięknym 13-zgłoskowcem, zachowało do dziś walory artystyczne i doniosło świadectwo tamtych czasów. Należy jednak rozumieć jego specyfikę, zadanie, jakie postawił przed nim autor oraz kontekst, w którym powstawało. Kontekst jest bardzo ważnym aspektem badań nad literaturą i kulturą. Pozwala zrozumieć, dlaczego dany utwór jest uważany za wyjątkowo cenny. Warto się zastanowić, jaki był świat, kiedy powstawał, czym żyli jego odbiorcy, jaki cel postawił sobie autor. Mamy nadzieję, że na przykładzie naszej niewinnej wycieczki w stosunku do dzieła Mickiewicza operowanie kontekstem, bardzo przydatnym dla każdego intelektualisty narzędziem, stanie się łatwiejsze. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że romantyzm to heroizm i martyrologia, ofiara, bunt i cierpienie, bo tak trzeba było wówczas postępować i mamy problem ze zgodą na świat wolny od patosu. Ukradkiem śmiejemy się z sielanki, z prostodusznych bohaterów, melodramatycznych gestów, zapominając, że marzeniem poety była wolna, spokojna ojczyzna, gdzie można czerpać radość z życia, w tym radość z lektury.
O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki, gdy odśpiewają ulubione zwrotki o tej dziewczynie, co tak grać lubiła, że przy skrzypeczkach gąski pogubiła, o tej sierocie, co piękna jak zorze, zaganiać gąski szła w wieczornej porze, gdyby też wzięły na koniec do ręki te księgi, proste jako ich piosenki.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho. Czytali Marta Markowicz i Michał Bukowski. Scenariusz Maja Dziedzic. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.